Chwała Panu, kochani. Cieszę się z tego czasu uwielbienia i z tej społeczności. Wierzę w to, że dla was wszystkich jest to zachętą do tego, aby żyć z Panem coraz bliżej, coraz mocniej się Go trzymać, trwać w Jego Słowie. O tym właśnie chcę coś więcej dzisiaj powiedzieć, dlatego że taki jest mój temat, który zahacza o kwestię czytania Bożego Słowa. I właśnie do lektury Pisma Świętego chciałbym was, kochani, dzisiaj zachęcać. Czy rozumiesz to, co czytasz? No, żeby głosić na ten temat, to trzeba by wyjść z pewnego podstawowego założenia. Mogłoby ono brzmieć: zakładam, że w ogóle czytasz. Chodzi w tym wypadku, jak się pewnie domyślacie, o Boże Słowo, o Biblię, o Pismo Święte. Bo że każdy z nas czyta, coś tam czyta, to jest zrozumiałe. Kiedyś była nawet taka akcja, cała Polska czyta dzieciom. Skądinąd bardzo ciekawa i zastanawiam się, czy my jako ludzie wierzący też włączaliśmy się, czy włączamy w te akcje lub podobne. I czy czytamy swoim dzieciom Biblię, czy opowiadamy im te wspaniałe historie biblijne, dzieciom, może wnukom? Te historie, wiecie, biblijne, one są dużo lepsze od najlepszych nawet bajek, nawet tych z właściwym morałem. A więc wyjdźmy, kochani, od tego, jak powiedziałem, podstawowego założenia, że czytasz, że czytamy, ale czy rozumiesz to, co czytasz? Jak się zapewne domyślacie, przynajmniej ci, którzy czytają, to moje rozważanie chciałbym oprzeć na fragmencie tekstu zapisanym w Dziejach Apostolskich, rozdział 8, werset 30. Czytamy tam takie słowa: a gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Z całą pewnością znamy te, pamiętamy te historie, kiedy to pewien dostojnik królowej Etiopii powracał do swojego kraju z Jerozolimy, gdzie wybrał się, aby się modlić. I wiecie, samo już to, że ta jego postawa mnie zastanawia i jest dla mnie taką ważną lekcją. Wiecie, on wracał do domu. Mógł sobie powiedzieć: o, dobrze, spełniłem swój obowiązek, było fajnie. Odwiedziłem Jerozolimę, uczestniczyłem w tym wydarzeniu. Co prawda nie wszystko rozumiałem, nie wiedziałem, czy nie wiem nawet dokładnie, o co tam chodziło, ale byłem tam, samo to się liczy. Teraz mogę wyluzować, teraz mogę pomyśleć o czymś przyjemnym. Długa droga przede mną. Mogę zacząć marzyć, rozmyślać o tym, jakie plany jeszcze mogę zrealizować w swoim życiu, kiedy wrócę do domu. No, w najgorszym razie się zdrzemnę. Czy tak nieraz nie wygląda, kochani, nasze życie? Jeszcze nabożeństwo dobrze się nie skończy, a nasze myśli już biegną gdzieś bardzo daleko. Daleko od Bożego Słowa, od Jego poselstwa, od atmosfery Bożej obecności. Sam się, wiecie, na tym łapie często. Nagle mamy sobie tyle do powiedzenia różnych rzeczy, kiedy spotykamy się tam w holu. Musimy komuś coś przekazać, od kogoś coś wziąć, komuś oddać pieniądze. Ktoś się w przelocie ze mną wita, ale ja biegnę, bo już chcę się spotkać z kimś, kto akurat już wsiada do samochodu i za chwilę odjedzie z parkingu. I tak witałem się z kimś, ale nie wiem, czy w jego oczach był smutek, czy była radość. A potem wsiadamy w samochód, jedziemy przez miasto, jakieś rondo, jakieś skrzyżowanie, czerwone światło. Ktoś tam nie chce nas przepuścić, samo życie. I wiecie, nieraz z przykrością stwierdzam, że zanim dojadę do domu, już to słowo gdzieś umyka. To słowo, które dopiero co słuchałem, było do mnie kierowane. Ale nie tak było z tym dostojnikiem etiopskim, kochani. On wsiadł do swojego wozu, polecił włączyć GPS-a, nastawił tempomat i mówi, teraz mam czas zagłębiać się w Boże Słowo. Teraz mam czas rozmyślać, trawić to, co słyszałem, to, co widziałem, czego słuchałem, to, tę atmosferę, w której przebywałem dopiero co. Mogę czytać, czytać i czytać. I czytając, modli się i mówi, Panie Boże, to takie piękne, to takie wzniosłe. Czuję, że to są słowa natchnione, że w nich jest moc, że w nich jest życie. Ale nie do końca rozumiem znaczenia tych słów, tego poselstwa. Drogi bracie, droga siostro, chcę ci powiedzieć, nie zrozumiesz nigdy poselstwa Ewangelii, dopóki nie zaczniesz czytać. To po pierwsze. Zrozumienie poprzedzać musi studiowanie. To jest tak jak z przychodzeniem do Boga. Przychodzenie do Boga poprzedzać musi wiara. Każdy, kto do Boga przystępuje, musi wierzyć, że On istnieje. Hebrajczyków 11:6. Każdy to musi wiedzieć. To jest podstawa, wiara, że On istnieje, że nagradza tych, którzy do Niego przychodzą, którzy Go szukają. Bez wiary nie można się podobać Bogu. A więc najpierw musi być wiara. I podobnie jest ze zrozumieniem. Najpierw musimy czytać. Najpierw musimy się zagłębiać, studiować, a później, kiedy się zanurzymy w tym Bożym Słowie, przychodzi objawienie, a wtedy przychodzi olśnienie, a wtedy Duch Święty wykonuje swoją pracę i wszystko staje się jasne. I dostaję ja, ty, wielu z nas, wierzę w to mocno, słowo odpowiednie na ten dzień, na tę potrzebę, jako odpowiedź, której oczekuję. Amen? Alleluja. I tak się też stało w przypadku tego dostojnika. To Duch Święty, wiecie, zainspirował Filipa, aby się udał na tę konkretną drogę, drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy. To Bóg zaaranżował to spotkanie. Filip był jego narzędziem, którym posłużył się Duch Święty po to, żeby Etiopczykowi objawić Boże prawdy. Drogi bracie, droga siostro, ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy znam Boże Słowo? Czy rozumiem to, co czytam? Czy buduję swoje życie na tym, co jest tam napisane? Wiecie, niektórzy próbują czytać Boże Słowo na różne sposoby. Spotkałem już takich, którzy, wiecie, chcą zbudować swoje życie, może nawet i dobre życie, na tym, czego tam nie ma. Albo wyrywają z kontekstu jakieś pojedyncze wersety i budują na tym swoją teologię. I mówią na przykład, jestem wolny, bo tak mówi Biblia, jestem wolny, Chrystus mnie uwolnił, więc mogę robić, co chcę. Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł. Pierwszy list do Koryntian 10:23. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Galacjan 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście bracia, a wierzę, że i siostry. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I jeszcze ten sam rozdział listu do Galacjan, 16 werset. Galacjan 5:16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Inni z kolei, wiecie, próbują naginać Boże Słowo do swoich preferencji i przekonań. Albo doszukują się w słowach Jezusa jakichś sprzeczności. Tak było już za Jego czasów, kiedy Pan Jezus chodził tutaj po tej ziemi. Pamiętacie zapewne tę historię, a przynajmniej ci, którzy czytają, jak pewnego razu przyszli do Jezusa saduceusze, którzy mieli co prawda inny problem, chociaż tak do końca nie wiadomo, co im chodziło po głowie, i zadali Jezusowi pytanie natury takiej prawno-obyczajowej. Opowiedzieli, wiecie, taką historyjkę, jak to zgodnie z prawem mojżeszowym 7 kolejnych braci, próbując niestety bez powodzenia przedłużać linię rodowodu swojej rodziny, poślubiało jedną i tę samą kobietę. I pytanie brzmiało, czyją żoną będzie ta kobieta przy zmartwychwstaniu? Saduceusze, wiecie, byli taką frakcją, która uznawała, że zmartwychwstania nie ma. Oni tak pojmowali zakon, tak pojmowali Boże Słowo. Nie uznawali zmartwychwstania. I dlatego wybrali taki osobliwy przykład, bo chcieli wprawić Jezusa w zakłopotanie. Ale zobaczmy, co Jezus odpowiedział. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, wersety 29 i 30. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Nie ma sprzeczności, kochani. Ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Mówi nam Boże Słowo. A więc człowiek tak, jak najbardziej, ma wolną wolę. Ale ma też Pismo Święte, które jest wskazówką do tego, jak powinien postępować i powinien je czytać. I powinien je czytać ze zrozumieniem. Amen? Halleluja. Czy rozumiesz to, co czytasz? Czy rozumiesz to, co czytasz? Czy budujesz swoje życie na tym, co tam jest napisane? Czy może na tym, czego tam nie ma? Czy szukasz Boga całym sercem? Wiecie, to są ważne pytania. To są ważne kwestie. Czy szukasz Boga całym sercem? Jest powiedziane, że tylko ten, który Go szuka całym sercem, ten Go znajdzie. Od czasu do czasu, drodzy, jesteśmy przez Boga pobudzani, czy to w kazaniu, czy w słowach świadectwa do tego, aby właśnie być oddanym Bogu całym sercem. Połowa nie wystarczy. Podobnie jak połową mostu w Avignon nie przejdziesz na drugą stronę, bo on się kończy w połowie na środku rzeki. Twoja żona czy twój mąż nie zgodzi się na to, byś okazywał czy okazywała miłość, swoją miłość połowicznie, od poniedziałku do środy. Jesteś wierny czy wierna, a drugą połowę tygodnia poświęcasz komuś innemu. Kochani, to jest chramanie na obie nogi. Nam się może wydaje, że udało się zawrzeć jakiś kompromis. To jest dzisiaj bardzo modne. Szukamy tych kompromisów dla świętego spokoju. Ale w tym przypadku to jest niemożliwe. Wiecie, czym jest kompromis? Jest czymś, czego tak naprawdę nie chciała żadna ze stron. A już na pewno nie chciał tego Bóg. Kompromisem, drodzy, nie zbudujemy relacji z Bogiem. Z szatanem tak. Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Tak mówi nasze przysłowie. Jemu to odpowiada. Diabłu to odpowiada. Daj mi palec, mówi, to mi wystarczy. Na razie, byle Bóg nie miał ciebie w całości. Pozwólcie, że przypomnę najważniejsze przykazanie. Przykazanie, na którym, jak powiedział Pan Jezus, opiera się cały zakon. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, wersety od 37 do 40. Bardzo ważne słowa. Będziesz miłował Pana Boga swego jak? Z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Cała moja istota, całe moje jestestwo jest przesiąknięte miłością do Jezusa. To jest ten stan, o którym tutaj jest mowa. To jest wypełnienie tego przykazania, kochani. W 38 wersecie czytamy, to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Dziś ludzie mówią, jest tyle możliwości, tyle dróg. A z drugiej strony tak wiele znaków zapytania. Trzeba poszukać, trzeba spróbować. I ludzie to praktykują, wiecie. Chodzą do różnorakich wróżbitów, czytają horoskopy, zgłębiają nauki wschodu i może nawet, wiecie, decydują się na postawienie ołtarza Bogu. Ale pytanie, czy to jest ołtarz, jak w przypadku Ateńczyków, poświęcony Bogu, którego nie znają? Czy jest to ołtarz poświęcony Bogu, którego kochasz całym sercem i którego słowo, to słowo przez duże S, dzięki objawieniu Ducha Świętego rozumiesz? Wiesz, kochany bracie, czy droga siostro, to, że wychodzisz z budynku uniwersytetu, nie znaczy jeszcze, że jesteś studentem albo profesorem. Podobnie jak wyjście z apteki nie musi oznaczać, że jesteś chory, a z cmentarza, że umarłeś i zmartwychwstałeś. A kim jesteś, wychodząc z kościoła? Zadajmy sobie, to, drodzy, to pytanie. W Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, werset 21 czytamy, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Jak możesz ją pełnić, jeżeli jej nie znasz? Jak możesz ją pełnić, jeżeli jej nie rozumiesz? Wiecie, łatwiej jest mówić, Panie, Panie. Łatwiej jest mówić, my czyniliśmy, czy czynimy to, czy tamto, w imieniu Twoim oczywiście. I tak w naszym mniemaniu bardzo się staramy i poświęcamy. Ale co im powie Pan? Aby nikt z nas tego nie usłyszał. Nie znam was. Jan 15, rozdział, werset 7 powiada, jeśli we mnie trwać będziecie, mówi Pan Jezus, i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Trwanie w Jezusie, kochani, to czytanie słowa. A trwanie słowa w nas to rozumienie tego słowa, to wprowadzanie go w życie. Wiecie, kiedy pierwszy raz jechaliśmy z żoną samochodem do Hiszpanii, to było wiele lat temu, mieliśmy pewien problem z odnalezieniem naszych przyjaciół, do których jechaliśmy. Wiedziałem oczywiście, w jakim mieście oni mieszkają, ale tak od razu pierwszy raz trafić jest ciężko, a więc w określonym miejscu już zjechałem z autostrady, przejechałem kilka przecznic, kierując się do centrum, ale w pewnym momencie uznałem, że to dalej, dalsza jazda to będzie tylko błądzenie. Było to w czasach, kiedy nie było komórek, więc zacząłem się rozglądać za jakąś budką telefoniczną, w końcu jedną znalazłem, zatrzymałem przy niej samochód, podszedłem do telefonu, żeby zadzwonić do przyjaciół i w tym momencie oblał mnie zimny pot. Uświadomiłem sobie, że nie zabrałem notatnika z numerami telefonów. Został 2500 kilometrów stąd, poza moim zasięgiem. Kiedy minął, wiecie, pierwszy szok, odezwała się moja żona i mówi, ale nie pamiętasz do nich numerów? Przecież tyle razy tam dzwoniłeś. Przypomnij sobie. Ustalałeś szczegóły naszego przyjazdu. No przecież tam dzwoniłeś. Kilka razy prawie w tygodniu. I wiecie, stał się cud. Nagle ten numer, który wykręcałem tyle razy, dzwoniąc, stanął mi przed oczami. I palce same znalazły te cyferki. I wykręciłem. I był to dobry numer. Za moment z drugiej strony odezwał się głos naszego przyjaciela i okazało się, że stoimy tak w linii prostej 150 metrów od ich mieszkania. Ale gdybym, będąc w Polsce, drodzy, nie kontaktował się z nim, gdybym nie wydzwaniał, bylibyśmy zgubieni. I kochani, chcę was dziś zachęcić, budujcie relacje z Bogiem. Trwaj w Jezusie. Trwaj w Jezusie. Niech Jego Słowo trwa w tobie, a będziesz błogosławiony w swoim działaniu. Jeżeli będąc tu na ziemi nie zbudujesz tej relacji, nie będziesz w cudzysłowie wydzwaniał. Jeżeli Słowo Boże pozostanie dla ciebie taką zaszyfrowaną księgą, jeżeli nie złamiesz tego kodu, który przez modlitwę może dać ci Duch Święty, to kiedy znajdziesz się po drugiej stronie, będzie już za późno. Chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć każdemu z nas tutaj i tym, kochani z was, którzy siedzicie przed ekranami, że kiedy już zamkniesz swoje oczy, nikt się nie dodzwoni w twojej sprawie do Boga. To nie jest moja teologia, kochani. Jeśli mi nie wierzysz, przeczytaj sobie w domu, co mówi na ten temat Pismo Święte, Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Wiecie, różnie to bywa z naszym życiem. Różnie to bywa nawet z nami, ludźmi wierzącymi. Prorok Jonasz, kochani, jest tu wybitnym czy dobitnym tego przykładem. Różnie jest z tym trwaniem w Słowie. Różnie jest z tym wypełnianiem tego Słowa. Wiecie, co spotkało proroka Jonasza? Znalazł się we wnętrzu wielkiej ryby. Ten biblijny prorok. Ten sługa Boży. I gdyby sobie powiedział tak, o, to jest takie ciekawe miejsce. Nigdy tu nie byłem. Tu jest taki specyficzny klimat. Jakieś nowe doświadczenie, nowe doznania, ciemno, ale zarazem wydaje się bezpiecznie, bo nie tonę, tylko się kołyszę. Poddam się temu, zobaczę, co się stanie. Gdyby tak powiedział, wiecie, to prawdopodobnie nigdy już by nie ujrzał słonecznego światła. Ale on na szczęście miał świadomość, że to nie jest miejsce dla niego. Że Bóg ma dla niego inny plan. Dotarło to do niego tam, w głębinach morskich. Że Bóg ma dla niego inne życie. Dlatego zaczął wołać o ratunek. I Bóg go wysłuchał. Halleluja. Drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, nie szukaj ciemnych miejsc. Miejsc, które nęcą przytulną atmosferą, które ci oferują coś, co sprawi, że zaczniesz się może kołysać, a w głowie być może poczujesz rozkoszny szum. To nie jest miejsce dla ciebie. Bóg ma dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas, dużo wspanialsze doznania. Amen? Halleluja. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego. Nawet gdy ci się wydaje, że dotychczas tego nie robiłeś, nie chciałeś, że uciekałeś. On cię usłyszy. Wiecie, rozumienie tego, co czytam, tak naprawdę odróżnia mnie od świata. Bóg przez proroka Izajasza mówi, 55 rozdział, werset 11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Słowo Boże, kochani. Słowo Boże ma moc zmienić moje i Twoje życie, ale ono musi dotrzeć do Twoich uszu i do Twojego serca. Musi mnie i Ciebie przeniknąć. Dlatego róbmy wszystko, kochani, aby być przepełnionymi Bożą mocą, Bożą miłością, przepełnionymi Bożą czystością, mocą z góry, miłością z góry. To wszystko jest w Bożym Słowie dla mnie i dla Ciebie. Wiecie, zrozumienie Bożego Słowa, zrozumienie zawsze prowadzi do podejmowania właściwych decyzji. I tak było również w przypadku Etiopczyka. Zrozumiałem słowo Pana, uwierzyłem w swoim sercu, nie widzę przeszkód, by wprowadzić je w czyn. I w dalszym ciągu tej historii moglibyśmy przeczytać, że wraz z Filipem zeszli z wozu, stanęli w wodzie i poprzez chrzest ów człowiek, dostojnik królewski, stał się nowozrodzonym chrześcijaninem. Halleluja. Ale powtarzam, musi to być słowo właściwie przez nas zrozumiane, przyjęte osobiście do życia, do serca. Słowo, co do którego mamy pewność, że Bóg kieruje je właśnie do mnie. To jest tak ważne dla mnie i dla Ciebie, kochani, którzy tu jesteśmy na tym miejscu. Wierzę w to mocno, że był w waszym życiu taki dzień, że podjęliście taką decyzję, żeby wstąpić w przymierze z Panem, żeby to przymierze zapieczętować poprzez chrzest wodny. Ale dziś często czytamy różne słowa. Tak ważne jest, żeby prosić o oświecenie Ducha Świętego, żebyśmy wiedzieli, czy to słowo jest dla mnie, czy to słowo jest na ten czas. Są ludzie, jak powiedziałem wcześniej, którzy naginają Boże Słowo do swoich preferencji i przekonań. I tak też muszę się wam przyznać, w pewnym momencie było ze mną. To było wiele lat temu, próbowałem, wiecie, znaleźć w Biblii, wyobraźcie sobie, uzasadnienie do wyjazdu za granicę, do opuszczenia kraju. Był czas, że mnie tu wszystko denerwowało. System, ludzie, sytuacja gospodarcza. A za granicą wszystko się wydawało takie łatwiejsze, takie lepsze, takie bardziej kolorowe. Patrzyłem wokół siebie, ten wyjechał, tamten wyjechał. Jeden sąsiad, drugi sąsiad, przyjaciel z rodziną. Zacząłem się zastanawiać, może by zacząć szukać jakichś papierów, może wiecie, wyrobić sobie obywatelstwo. Wiecie, wszystko legalnie. Wiecie, coś więcej wam powiem. Nawet znalazłem w śpiewniku pielgrzyma taką pieśń, która zaczyna się od słów: o wstań rodzinny, opuść kraj, z Abrama przykład bierz. Tak brzmiała ta pieśń. Myślę sobie, wszystko pasuje. To jest dla mnie. Ale przyszedł moment, kochani, kiedy zrozumiałem, że to nie jest dla mnie. To jest właśnie to doczytanie się tej Bożej woli. To jest to poczekanie na Boże objawienie odnośnie do tego czy innego słowa. I kiedy szczerze szukałem Bożej odpowiedzi i właściwie zrozumiałem to, co jest napisane, okazało się, że wolą Bożą było, abym tu pozostał. I jestem Mu za to wdzięczny, że pozwolił mi dokonać takiego wyboru. Wiecie, z naszą córką była też taka sytuacja. Ona przez pewien czas mieszkała za granicą i myśmy jej tego nie zabraniali, ale modliliśmy się o Boże światło dla niej też w tej sprawie. I w pewnym momencie dowiadujemy się, że wraca. Nikt jej nie wypraszał, nie skończył się jej żaden kontrakt. Ale Boże Słowo, wiecie, do niej dotarło? Dotarło do jej serca? Zrozumiała to Boże Słowo? I wiedziała, że ma się spakować i wrócić. I tak zrobiła. Wiecie, zaraz potem napisała taki bardzo fajny artykuł i zatytułowała go Cudze znam, swoje chwale. Tu jest, kochani, nasze miejsce. Tu chcemy żyć. Tu chcemy służyć Bogu. Nie mam nic przeciwko emigracji. Nie zrozumcie mnie źle. Mówię tylko, że każdy z nas indywidualnie musi właściwie zrozumieć to, co czyta. Trzy ważne rzeczy, które pozwolą nam podsumować, czy jakoś tak zapamiętać to, co dotyczy lektury Pisma Świętego, czytania ze zrozumieniem. Po pierwsze, bądź szczery w tym, co robisz. Bądź szczery w tym, co robisz. Bóg widzi twoją postawę. Bóg zna twoje serce. Jego nie oszukasz. Możesz oszukać siebie. Możesz oszukać brata, siostrę. Możesz zbudować wokół siebie wspaniałą atmosferę duchowości. Także wszyscy cię będą podziwiać. Ale Bóg zna twoje intencje. Jeżeli one są czyste, On będzie cię błogosławił. Jeżeli nie, nic z tego nie będzie. Jeżeli coś się stało w twoim życiu, że zaprzestałaś czytania, to zacznij na nowo. To jest słowo zachęty dla ciebie. Rozpocznij może od psalmów. Wiecie, to jest taka lektura takiej poezji. To się pięknie czyta. To jest też bardzo życiowe, bo psalmiści najczęściej opisywali czy przelewali na papier, można by powiedzieć, choć wtedy papieru nie było, to, co sami przeżywali. To było ich osobiste i my dzisiaj możemy to też osobiście bardzo traktować. To są proste przesłania, psalmy, zwłaszcza te Dawidowe. Dawid był, wiecie, szczery. Szczery w tym, co robił. Jeżeli był wdzięczny Bogu za wybawienie, to mówił to wprost. Jeżeli miał problem, to też przelewał swoje myśli i odczucia na papier. I wołał do Pana. I prosił o ratunek. O wyjście z trudnej sytuacji. W jednej z pieśni, którą zaśpiewał po wybawieniu go z ręki Saula, mówi tak, to jest 2 Samuelowa 22-27. Ze szczerym postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo. A w psalmie 119, wersety od 7 do 11, czytamy tak. Dziękować ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich. Będę przestrzegał ustaw twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów twoich? Z całego serca szukam ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań twoich. W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Słowo Pana, zakon Pana, prawo Pana, to było coś, co nie wpadło jednym uchem, drugim wypadło, ale coś, co znajdowało miejsce w sercu psalmisty. Bądź szczery w czytaniu Bożego Słowa. Czytając, proś o Boże światło, o oświecenie, o objawienie. Co to Słowo ma oznaczać dla mnie? Co Ty, Panie, chcesz do mnie przez to Słowo powiedzieć? Na co chcesz mi zwrócić uwagę? To się wiąże z modlitwą, kochani. To się wiąże z trwaniem przed Panem. To się wiąże z rozmową z Bogiem, z dziękczynieniem. I to musimy praktykować, nie od święta, ale codziennie. Pewien słynny skrzypek powiedział kiedyś, jak nie ćwiczę na skrzypcach jeden dzień, to od razu to zauważam. Jak nie ćwiczę dwa dni, zauważają to moi koledzy z orkiestry. A jak nie ćwiczę trzy dni, słyszą to wszyscy, którzy przyszli na koncert. To po prostu słychać, kochani. Dźwięki nie brzmią tak, jak powinny brzmieć. Jeden ze starszych kaznodziejów wyraził się kiedyś tak. Jeżeli ktoś nie czyta Biblii przez kilka dni, nie trwa w słowie, to widać to od razu na jego twarzy. I wiecie, kochani, coś w tym jest. Kiedy Mojżesz, pamiętacie, przebywał dłuższy czas w obecności Bożej, to jego twarz tak jaśniała, do tego stopnia promieniała, że musiał sobie zrobić zasłonę. Kiedy był wśród ludu izraelskiego, oni nie mogli się do niego zbliżyć. W Psalmie 145, werset 18, Dawid mówi, bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Bądź szczery w tym, co robisz. Bądź szczera w tym, co robisz. Również dla Boga. A Bóg postąpi z tobą szczerze. Po drugie, wszystko jest kwestią decyzji. Wszystko jest kwestią decyzji. Twojej decyzji. To, czy będziesz na nabożeństwie, czy nie. Czy się pomodlisz, czy nie. Czy dasz dziesięcinę, czy nie. Czy wyjdziesz do przodu na wezwanie, czy nie. Prosząc Boga o to, żeby rozwiązał twój problem. Czy porozmawiasz z bratem lub siostrą, czy nie? I w końcu, czy będziesz czytał, czytała Boże Słowo ze zrozumieniem, czy też nie? A może powinienem powiedzieć tak, jeżeli zaczniesz czytać i szukać Bożej woli dla twojego życia, to na wszystkie poprzednie pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco. Bo Bóg da ci inspirację, zapał, pragnienie bycia blisko. Blisko siebie. Wiecie, ja miałem takie doświadczenie osobiste. Zanim zostałem pastorem, często będąc na nabożeństwie, byłem pobudzany do tego, żeby się pomodlić. By się głośno zacząć modlić. Ale wiecie, że to nie jest łatwe. Są ludzie, którzy modlą się i nie mają z tym problemu, ale niektórzy mają problem. Jakieś zahamowania. Wiecie, miałem już słowa na swoich ustach i wiedziałem, że mam się zacząć modlić. Ale coś mnie wewnętrznie blokowało. I kiedy to tak właśnie było, to ktoś następny, kto się zaczął modlić, najczęściej modlił się moimi słowami. Zauważyłem to, że Bóg odebrał sobie tę chwałę, to uwielbienie. Moje słowo nie wraca do mnie próżno. Ono spełnia to, z czym zostało posłane. Amen? Halleluja. Boże Słowo jest żywym Słowem. Spełnia pomyślnie to, z czym zostało posłane. Bóg sobie swoją chwałę odbierze. Ale On chce używać mnie i ciebie, każdego z nas. I tylko ode mnie i od ciebie zależy, czy tak się stanie. Czy będziesz Jego narzędziem. Bóg używa zwykłych ludzi. Nie wybiera tylko uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych. Podobnie było, wiecie, ze mną w przypadku, gdy jako starszy zboru byłem proszony, aby wyjść tu do przodu i pomodlić się z tymi osobami, które miały jakieś potrzeby. Miałem z tym problem, kochani. Mówię, aż są zaczniejsi bracia. A ja nie czułem się. Może ktoś będzie oczekiwał, że to pastor, czy drugi pastor się z nim będzie modlił. I powiem wam, że długi czas w tym względzie miałem jakieś zahamowanie, ale to też jest kwestia decyzji, kochani. Dziś nie mam z tym problemu, jest to dla mnie wielką radością, jest to dla mnie wielkim błogosławieństwem, ale długi czas było inaczej. Tak samo było w kwestii dziesięciny. Szatan mnie trzymał w takiej pułapce. Mówi, bez przesady, człowieku, nie starczy ci. Musisz być odpowiedzialny, dbać o rodzinę. Masz takie zobowiązania. A pieniędzy i tak brakowało. Ale kiedy się uwolniłem do decyzji, że będę dawał, kochani, to Bóg wprowadził swoją ekonomię. I ona działa. Halleluja. Bóg chce, byśmy podejmowali dobre decyzje. Byśmy wybierali życie. Byśmy wybierali błogosławieństwo. Byśmy się nie dawali oszukiwać nieprzyjacielowi. Wszystko jest kwestią decyzji, jak powiedziałem, ale to ma też wiele wspólnego z systematycznością. To ma też wiele wspólnego z wiernością temu, na co się decydujemy. Te decyzje, mogę się zmusić jakoś, podejmę raz, ale drugim razem znowu przegrywam. Wierność, systematyczność, odpowiedzialność, głęboka świadomość tego, co jest ważne, musi towarzyszyć tej decyzji, kochani. Bogu podoba się, kiedy jesteśmy wierni w tym, co sobie postanawiamy. Nie bardzo mu się podoba, kiedy miewamy tak zwane fazy. Jesteśmy niestali, podatni na zmiany nastroju. Jak jest dobrze, to chwała Panu. A kiedy przychodzi doświadczenie, to mamy taki przykład Pana Jezusa opisany w Ewangelii Marka, 4 rozdział, 16 i 17 werset. Podobnie z zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Ani nieraz potrzebujemy pozwolić Bogu na to, żeby przeorał glebę mojego i Twojego serca. I to też jest kwestia decyzji. Na co Bogu pozwolę? Na ile Bogu pozwolę? Może to jest skalisty grunt. I niewielkie są szanse, żeby tam coś wyrosło. Tylko Bóg może to zrobić. Ale nie zdziw się, że kiedy otworzysz przed Nim swoje serce, to poczujesz ból. On chce uporządkować twoje życie. On chce glebę twojego serca przeorać, powyrywać chwasty, by ziarno Jego słowa mogło się tam zakorzenić, mogło przynieść owoc. Amen? Halleluja. I po trzecie, nie zwlekaj. Nie zwlekaj. Nie odkładaj tego na później. Na jutro, na po wakacjach, na nowy rok. Dziś, mówi nam Boże Słowo, jest czas przyjemny. Dziś jest dzień zbawienia. Jutro do nas nie należy. Zacznij już od dziś. Zanurz się w lekturze Pisma Świętego. Podejmij taką decyzję, rób to szczerze, a gwarantuję ci, że Bóg zacznie ci objawiać. Co? Wielkie rzeczy? Też. Amen. W swoim czasie. Ale najpierw nauczy cię posłuszeństwa. Najpierw nauczy cię pokory. Najpierw nauczy cię zaufania Jemu we wszystkim. Najpierw będzie się przyglądał, czy widzi tam ten owoc Ducha Świętego. Czy widzi u ciebie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Kochani, tak ważne jest, żeby trwać w Słowie, czytać je ze zrozumieniem. Powiem wam jeszcze tylko na koniec historię moich teściów. Kiedy, jak to niektórzy mówią, w czasach słusznie minionych zawitał do nich Urząd Bezpieczeństwa, było to w latach 50. minionego stulecia. I wielu członkom naszego kościoła składano takie wizyty, głównie kaznodziejom. I najczęściej kończyło się to dla nich pobytem w więzieniu. A więc kiedy przyszli do moich teściów, zwrócili się z zapytaniem, czy macie broń? Moja teściowa się odezwała i mówi, tak, mamy. Pokazała na Biblię leżącą na stole. Mówi, to jest nasza broń. Wiecie, to było mocne świadectwo dla tych ludzi. To wymagało odwagi. Ale muszę wam powiedzieć, że niemal do końca swoich dni, a doszła do Pana miesiąc temu, trwała w Słowie. Jak tylko mogła, czytała Pismo Święte. Jeżeli czegoś nie rozumiała, to razem, wspólnie, żeśmy to rozważali. I to jest błogosławienie, błogosławiony stan, kochani. To jest błogosławieństwo dla człowieka. To jest nasza broń. W tym trudnym czasie, w tym dziwnym świecie, w którym żyjemy. Nie pistolet, nie karabin, nie może jakieś inne uzbrojenie, ale Pismo Święte. Dzięki temu możemy zwyciężyć. Amen? Halleluja. To jest wielkie świadectwo. Czy rozumiesz to, co czytasz? Czytajmy, kochani, Boże Słowo. Módlmy się, aby Pan nam je objawiał, bo to jest instrukcja. Instrukcja dla mojego i twojego życia. My, Polacy, nie lubimy czytać instrukcji, wiecie. Po prostu kupujemy coś, włączamy i próbujemy wszystkich przycisków, aż któryś zaskoczy. I w ten sposób mi się już udało parę rzeczy zepsuć. A czasem biegłem do sklepu wymienić towar. Mówię, nie działa. A pani mówi, proszę przeczytać instrukcję. Tam jest napisane. Tak było, wiecie, z prostą wagą łazienkową. Error, error i error. Aż doczytałem, jak należy prawidłowo ją używać jej. Używać. Jeżeli w twoim życiu, drogi bracie, droga siostro, coś nie działa, przeczytaj instrukcję. Tam są wskazówki. Tam jest błogosławieństwo. Tam jest życie. Pismo Święte jest tym wspaniałym Bożym Słowem skierowanym właśnie do ciebie. Czytajmy ze zrozumieniem. Niech Bogu będzie chwała. Amen.